mnie to przez cały ten tydzień miałem w ogóle inne kazanie. Co innego. A dzisiaj rano mi Jezus wszystko zmienił. Już się nie spodziewałem. Otwórzmy sobie Psalm 46. Czytamy. Bóg jest naszą ucieczką i siłą. Najpewniejszą pomocą w utrapieniu. Dlatego nie będziemy się bać. Choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły góry w sam środek morza, choćby huczały i burzyły się jego wody i zatrzęsły się góry od jego nawałnicy. Jest rzeka, której strumienie rozweselają miasto Boże, miejsce święte przybytków Najwyższego. Bóg jest pośrodku niego, nie będzie zachwiany. Bóg je wspomoże, zaraz o świcie. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa. On wydał swój głos i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest naszą twierdzą. Chodźcie, zobaczcie dzieła Pana, jakie spustoszenia uczynił na ziemi. On kładzie kres wojną, aż po krańce ziemi. Kruszy łuki i łamie włócznie, a rydwany pali ogniem. Uspokójcie się i uznajcie, że ja jestem Bogiem. Będę wywyższony wśród narodów. Będę wywyższony na ziemi. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest naszą twierdzą. Tak jak mówiłem wcześniej, tak przez cały ten tydzień się zastanawiałem, czym się z wami podzielić dzisiaj. Powiedziałem, że dzisiaj moja kolej. I tak się zastanawiałem właśnie, czym się z wami podzielić. I coś tam rozważałem każdego dnia. I nawet tak Pan zwracał nawet moją uwagę w pewne miejsce i tym się zajmowałem jakby przez cały ten tydzień. Ale ciągle jakoś tak, kiedy myślałem o tym, czy to jest, czy Jezusa pytałem, czy to jest to, czym mam się podzielić dzisiaj, to jakiś taki opór ciągle miałem. Taki, że w ogóle rozważałem to, ale nawet nie wiedziałem w ogóle, co ja mam mówić na ten temat. Taka jakaś blokada wewnętrzna. Czy się pytałem Jezusa, co ja mam niby o tym powiedzieć? I tak niby coś wiedziałem, ale nie wiedziałem i tak cały czas się stresowałem. Się stresowałem, bo poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, coraz bliżej, tu nic. Piątek, coraz bliżej. Sobota, nie, no to dzisiaj to już na pewno coś musi Pan jakoś dotknąć, coś dać, bo no to tak nie może być. No i tak specjalnie wstałem rano o 5:00, no to z samego rana, że jak najwięcej czasu, bo też wiadomo, jakieś są obowiązki codzienne i nic. I się pytam, mówię, Jezu, czy to co ja tutaj przeżywałem wcześniej, czy to ja mam się tym dzielić, bo mówię, no jakoś, że tak powiem, nie czuję tego. Nie? I mówię, dobra, nic mnie nie dotyka, to zaczynam pisać po prostu. Nie? No i dużo, dużo czasu to zeszło. I tak nie do końca napisałem. Bardzo się zmęczyłem. Się spracowałem. Oczy mnie bolały na koniec dnia już patrzenia się na wszystko. I w pewnym momencie się trochę zezłościłem na Pana. I mówię tak, Jezu, nie wiem, Ty chcesz, żebym głosił słowo, a nic mi nie dajesz. To jak to jest? To mówię, co ja mam żyć w stresie takim, się zamartwiać cały czas, czym się tu dzielić i tak dalej, bo mówię, no traktuję to poważnie, więc nie chcę, żeby to było jakieś po prostu byle co. I nic, cisza. Zacząłem się zastanawiać, Jezu, co jest ze mną nie tak? Czy jest jakiś grzech może, który nie wiem, nie wyznałem, czy coś żyję, coś zrobiłem, co Ci się nie podoba, nie chcesz mi teraz nic mówić, nic mi nie dotyka nagle. I tak zacząłem przeszukiwać, co się zrobiłem ostatnio, nie wiem. Nic, nie mogłem nic znaleźć. Coś wiadomo tam, każdy by się pewnie tam, czy się gdzieś zdenerwował, czy coś, nie? I mówię, o co chodzi? W końcu tak, mówię, dobra, co będzie, to będzie, ale poszedłem spać taki zagniewany na Pana. Mówię, nie, jak tak to ma wyglądać, to mówię, to ja chyba szybko zrezygnuję, bo jak mam żyć w ciągłym stresie, że to w ogóle nic nie będzie, no to dziękuję. Nie wiesz, że człowiek pracuje normalnie, to jeszcze to mnie bardziej wykończa. No tak szczerze mówię, w pewnym momencie się, że tak powiem, poczułem. Co oczywiście nie oznacza, że to jest dobre. Jezus jednak mówi, kto się mną nie zgorszy, tak? Błogosławiony jest ten, kto się na mnie nie obrazi. I mówię, dobra, więc rano wstanę jeszcze raz, chociaż mówię, już mam trochę dosyć tego wstawania o 5 rano, czy o którejś, mówię, pospałbym trochę. I wstałem i Jezus zaczął mówić. Ale w ogóle totalnie co innego niż to, co do tej pory. Zacząłem sobie przygotowywać, czym się tak bardzo zmęczyłem. I Jezus mi właśnie ma taką aplikację biblijną, że tam gdzieś nie zajrzałem tam ze 2 dni i tam czasami tam jest coś takiego, że werset dnia taki przychodzi. I tam sprzed 2 czy 3 dni wersetem dnia był właśnie Psalm 46 i 2 werset. I tam było właśnie tak napisane. Mówi tutaj, to jest Biblia Współcześniona Gdańska, mówi, dlatego nie będziemy się bać, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przenosiły góry w sam środek morza. Tu jest jeszcze napisane, że w pierwszym wersecie Bóg jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w utrapieniu. Nowa Biblia Gdańska dodaje takie słowa, że jest pomocą w utrapieniu, bardzo bliskim. I to mnie tak dotknęło, te bardzo bliskim, bo przez chwilę tak mówię, gdzie Jezu jesteś? Coś cię nie ma wtedy, kiedy cię potrzebuje. A on mi mówi, że jest bardzo bliski. I zaczął mnie Jezus napominać. I możemy sobie przeczytać, tak Jezus mnie skierował do księga liczb. To jest 3 Mojżeszowa, tak? A nie, liczb, to 4. 14 rozdział i werset 1. I to jest sytuacja, gdzie Izrael doszedł, już praktycznie mieli wejść w ziemię obiecaną i wysłano tych zwiadowców, którzy mieli sprawdzić, jak tam ta ziemia wygląda, jakie tam umocnienia, co tam za ludzie mieszkają i tak dalej. I oni wrócili i wystraszyli cały lud. Powiedzieli, że tam jest bardzo ciężko, tam olbrzymi są, w ogóle nie mają szans. I tylko tam Jozue i Kaleb mówili, że skoro Pan nam obiecał, to znaczy, że nas tam wprowadzi. I czytamy takie słowa. Wtedy całe zgromadzenie podniosło donośny lament i lud płakał tej nocy. I wszyscy synowie Izraela szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i całe zgromadzenie mówiło do nich, obyśmy pomarli w ziemi Egiptu albo na tej pustyni. I przygotowały mi takie myśli, jakie to pójście za Panem jest trudne, jakie to wszystko jest trudne. Lepiej by było, jak sobie tam żyłem wcześniej, tak wieczorem jak leżałem. I tak sobie myślę, mówię, Boże, co to za myśli mi przychodzą? Ale takie mi przychodziły, nie? Lepiej było, wtedy nie byłem zmęczony, mówię sobie tam. Byłem odpocznięty, że tak powiem. Takie kłamstwo. Obyśmy pomarli w ziemi Egiptu albo na tej pustyni. Po co Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się głupem. Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili między sobą, ustanówmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Wtedy Mojżesz i Aaron upadli na twarz przed całym zgromadzeniem synów Izraela, a Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, którzy byli wśród tych, co wyszpiegowali ziemię, rozdarli swoje szaty i powiedzieli do całego zgromadzenia synów Izraela, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją wyszpiegować, jest ziemią bardzo dobrą. Jeśli Panu podoba nas sobie, to wprowadzi nas do tej ziemi i daje nam tę ziemię, która opływa mlekiem i miodem. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, ani nie bójcie się ludu tej ziemi, bo będą naszym chlebem. Ich obrona odwróciła się od nich, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. I całe zgromadzenie mówiło, aby ich ukamienować. Ale chwała Pana ukazała się wszystkim synom Izraela nad namiotem zgromadzenia i Pan powiedział do Mojżesza, jak długo ten lud będzie mnie drażnić, jak długo nie będzie mi wierzyć, pomimo tych wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem. Takie coś mi Pan powiedział. Wtedy też trochę zrozumiałem, że może to ja taki jestem. Jak ten lud. I Jezus mówi, no ile, jak długo będziesz jeszcze mnie drażnić taką swoją prawdą? I nie wierzyć mi pomimo tego wszystkiego, co już dla Ciebie zrobiłem do tej pory. Bo wiara to nie jest tylko robienie dla Pana, ale się okazuje, że czasem trzeba umieć też czekać. I to czasem do ostatniej chwili się okazuje. Jezus w ten sposób też testuję człowieka. Czy wierzysz mi na tyle, że poczekasz na mnie, a nie zaczniesz robić sam? Co by się wydawało, że może dobre. W końcu, jak już tak się bardzo spracowałem i to napisałem, to tak myślałem sobie, no nawet dobre to żeby. Ale jakoś bałem się cały czas. Mówię, nie wiem, już nic nie wiem po prostu. Mówię, albo nie mówisz, a jak już coś powiesz, to w ogóle taki fragment, że w ogóle nie wiadomo, co w tym chodzi. Wszyscy teologowie się zastanawiają, a ja nagle mam tutaj, nie wiem, to rozważać. Nie mam czasu na takie rzeczy. Mówię, tam byś mi, Jezu, coś normalnego, żeby ludzi pocieszyć, coś, nie wiem. Ale Jezusowi chodziło o to, żebym poczekał. Nawet do ostatniej chwili. Ale tak człowiek się zbraja. Mówię, Jezu, no przecież nie można się tak... No i ja tego nie traktuję tak powierzchownie. To ja nie chcę to robić na ostatnią chwilę. Tak? Wolę już być przygotowany wcześniej. A jednak Jezus w tej sytuacji nie dał mi się przygotować wcześniej. I potem jeszcze przypomniał mi historię Saula. Kiedy Saul wyruszył tam do bitwy i mieli czekać na Samuela tydzień. Już tak sobie pomyślałem, tydzień czekać. Akurat od niedzieli to nie. I Saul czekał, ale z każdym dniem te wojska, które z nim były, no oni widzieli, że wróg jest bardzo liczny. Tam było napisane, że Filistynów było jak piasków nad morzem. Że no, to była wielki tłum. I oni się bali. Nie wiedzieli za bardzo, co z tym zrobić, było ich mniej. I z każdym dniem ci ludzie od Saula, oni odchodzili. Aż w końcu tego ostatniej chwili, no, Saul stwierdził, że on złoży ofiarę dla Pana. Czego nie mógł robić. Nie miał takiego prawa w ogóle. To tylko Samuel mógł to zrobić. On stwierdził, no to sam wezmę sprawę w swoje ręce. Skoro Samuel nie przyjdzie i mi nie chce pomóc, no to ja sam się za to wezmę. I tak zrobił. I Samuel przyszedł w sumie za chwilę i mówił do niego, że co zrobiłeś? Saul powiedział, no, że skoro ciebie nie było, no to ja musiałem tutaj łaskę Pana zyskać. Jakoś tutaj ułaskawić go. I Samuel mu powiedział, że głupio zrobiłeś. Głupio zrobiłeś, bo Pan pragnie posłuszeństwa bardziej niż ofiary. Posłuszeństwo bardziej niż ofiara. I to jest takie... Ma człowiek taką pokusę, tak, że no, przecież to robimy dobre rzeczy, tak? No, tutaj dzielimy się słowem, przecież Boże. No to jak to tak przecież? No, skoro jakbym zostałem wyznaczony do tej, akurat w tym tygodniu, żeby to zrobić, no to trzeba to zrobić i koniec. No, przecież słowo dobre jest, słowo Boże jest dobre, tak? No to niektórzy mówią, bo im niczym się nie podzielisz, to i tak wszystko jest dobre. I prawda, słowo Boże jest dobre. Ale jeśli bym miał się z wami dzielić po prostu czymś na siłę, co sobie sam wyćwiczyłem, to ja się nie dzielę z wami życiem, tym, co ja sobie tutaj wypracowałem. I jak nie ma życia, to jest tylko śmierć. Także trochę mnie Jezus ścisnął. Ale nie po to, żeby się człowiek przytłamsił ostatecznie i się upadł, rozłożył i koniec. Ale Jezus wykorzystał, że teraz przynajmniej mam się z wami czym podzielić. Rzeczywiście czymś szczerym, praktycznym. Może sami doświadczacie w życiu takich sytuacji, kiedy po prostu okazuje się, czy nasza wiara, czy rzeczywiście ufasz Jezusowi, nie? Czy jednak sam bierzesz swoje ręce, nie czekasz na Pana. No i potem do Izajasza mnie zaprowadził, 40 rozdział. Te znane słowa, które dzisiaj nawet śpiewaliśmy. Czemu więc mówisz Jakubie, to jest 40:27, się zaczyna. I twierdzisz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa nie dociera do mojego Boga. Dokładnie to samo. Czemu, Jezu, nic nie mówisz? Czy mnie nie słyszysz? Czy nie chcesz mi nic powiedzieć? Czy jesteś dalej ze mną? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, Pan, Stwórca krańców ziemi, nie ustaje ani się nie męczy i że Jego mądrość jest niezgłębiona? On dodaje siły spracowanemu i przymnaża mocy temu, który nie ma żadnej siły. I młodzież ustaje i mdleje, a młodzieńcy potykają się i padają. Ale ci, którzy oczekują Pana, nabiorą nowych sił, wzbiją się na skrzydłach jak orły, będą biec, a się nie zmęczą, będą chodzić, a nie ustaną. Co mówi, ci, którzy oczekują Pana, tak mają. Ale są też ci, którzy nie oczekują Pana i oni tak nie mają. Więc Ja nie oczekiwałem pana. I byłem spracowany. Mówi, no młodzież mdleje, młodzieńcy potykają się. No już po prostu nie miałem siły na koniec tego dnia. A niby spędziłem cały dzień praktycznie przy Słowie Bożym. I na modlitwie. To jak mogę nie mieć siły, tak? Przecież Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani, a ja wam dam odpocznienie. A tu cały dzień, a ja się czułem jeszcze bardziej zniszczony niż wcześniej. I obrażony jeszcze dodatkowo na sam koniec. A Jezus mówi, że ci, którzy oczekują Pana, nabiorą nowych sił i wzbiją się na skrzydłach i się nie zmęczą, a będą chodzić. I czy będziesz może i pracować i tak dalej, ale się nie zmęczysz. Nie? I rzeczywiście, dzisiaj Jezus zaczął do mnie mówić, niby mnie napominać. Nie? To jest, wiadomo, człowiek nie czuje się dobrze, kiedy jest napominany. Ale napomnienie Jezusa daje siłę. Bo to jest żywe słowo. Jezus mówi, daje życie. To jest ta, życie jest światłością. Jezus daje światło, życie się pojawia i nagle, mimo że to jest napomnienie, to nagle odzyskałem siły. I wstałem, no, mimo że rano i nie czułem się zmęczony, bo Jezus zaczął mówić. A dzień wcześniej spędziłem dużo, dużo więcej czasu, a się zmęczyłem jak nie wiem. Jeszcze nigdy się tak nie zmęczyłem chyba jak nad Słowem Bożym. Takie dziwne mogłoby się rzec. Ale czasem Jezus chce nauczyć właśnie czekania na Niego, na odpowiedni moment. Tak samo było przy Jerychu. Było konkretne polecenie. Obchodźcie dookoła przez tyle dni. Co by się stało, gdyby oni stwierdzili, po co tyle chodzić? Lepiej się weźmy do roboty, bo nie ma czasu. Trzeba tą ziemię zdobywać przecież. Pan jest z nami. Nie zdobyliby tego Jerychu. Tylko dlatego, że to zresztą w ogóle się wydawało głupie w rozumie ludzkim. Jak można zdobyć miasto łażąc dookoła niego? I śpiewając. I czekać nie wiadomo na co. Przecież od śpiewania się mury nie palą. A jednak. Jezus w ogóle wykracza poza rozum ludzki. Nie? To jest w ogóle... Mówi, moje drogi to nie wasze drogi. Możesz nawet sobie, nie wiem, nawet się tego nie da wyobrazić, tak? Można sobie pomyśleć, jak to tutaj będzie. Będziemy chodzić 7 dni, co potem się stanie? Może oni wyjdą z tego zamku, a może tam się steleportujemy, a może nie wiem, coś tam się stanie. A Pan w ogóle robi coś, czego się nigdy nie spodziewasz. Nie tak, jak sobie zamyśliłeś, nie tak, jak sobie zaplanowałeś, ale czy jesteś posłuszny, tak? Czy wierzysz Jezusowi? To jest właśnie, czy wierzysz mi, że ja jestem z Tobą i jeśli będziesz oczekiwać na mnie, to ja przyjdę w odpowiednim momencie i się zatroszczę o wszystko. Zatroszczę się o Ciebie, o to, co masz zrobić, co. Jak sam mówił do Jozuego, nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Autor listu do Hebrajczyków też to powtarza. Nie porzucę Cię, to Pan powiedział. Nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Człowiek już zaczął myśleć, Panie, czy gdzieś mnie zostawiłeś, że już nie słyszę, nic nie odbieram? Mówi, nie porzucę Cię. I Jezus musi znowu mnie pakować do głowy, że jest ze mną, że nigdzie sobie nie poszedł, że nagle nie zniknął i dopiero pojawił się w niedzielę. Tylko jest, cały czas. Jeszcze takie coś mi przypomniał po tym wszystkim. Ale teraz, tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię odkupiłem i wezwałem Cię po imieniu. Jesteś mój. Jesteś mój. Wezwałem Cię po imieniu. A czasem człowiek zapomni w ogóle, że Jezus Cię wezwał po imieniu. Ktoś może powiedzieć, o, te słowa to się tyczą do narodu Izraela. I okej, tyczą się do narodu Izraela. Ale Jezus jakoś potrafi to powiedzieć w taki sposób, że to się tyczy i do ogółu, ale wiesz, że też mówi do Ciebie. Do szczegółu. Nie jesteś po prostu jakimś tam klockiem, układancem. Choć też Pan wykorzystuje każdego. Wyzwałem Cię, nie wiem. Jak dzisiaj mówiliśmy, to Pan wyciągnął z dołu tego, z tego bagna. I tak jak wzywał uczniów. Kamil, chodź za mną. Paweł, chodź za mną. Pamiętasz ten moment? Bo nie da się tego zapomnieć. Mówi, chodź za mną. Tak jak mówił to do wszystkich swoich uczniów. I też przypomniał mi tego Natanaela. I mówi do niego, widziałem cię, jak tam byłeś pod tym drzewem. Mimo, że go tam fizycznie nie było. Mówi, ja cię widziałem, ja tam byłem. Mimo, że fizycznie mnie nie widziałeś. Byłem z tobą. Jezus jest z tobą. Przez wiarę mieszka w sercu twoim. Wezwał Cię po imieniu. Jeśli uwierzyłeś w Jezusa, to Jezus zamieszkał w duchu w Tobie.
Amen.
I nigdzie się nie wybiera. On nie wskakuje i nie wyskakuje z ciebie. Czynił sobie mieszkanie w tobie. Stwierdził, że jesteśmy świątynią Bożą. On jest świątynią i każdy z nas jest budowany na świątynię. Jesteśmy wszyscy świątynią Pana. Mówi, gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą. Jeśli przez rzeki, one cię nie zaleją. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień cię nie spali. Ja bowiem jestem Panem, twoim Bogiem, świętym Izraela, twoim Zbawicielem. Dałem Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie, ponieważ jesteś w moich oczach drogi, jesteś uwielbiony, a ja cię umiłowałem. Dlatego dałem ludzi za ciebie, narody za twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Dzisiaj to śpiewaliśmy. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. To jest ten fragment, skąd jest wzięte te słowo. To jest ten fragment, gdzie Jezus mówi, że ja cię odkupiłem. Nie bój się. Wezwałem cię po imieniu, bo Jezus cię zna. Nie jesteś jakimś tam człowieczkiem w wielkiej całości, który dołączył do jakiegoś, że tak powiem, drużyny Jezusa, a Jezus nawet nie ma pojęcia, że ktoś taki aktywnie jest. Jezus doskonale ciebie zna. On zna wszystkich swoich.
Amen.
I zna ciebie też. Konkretnie. Bo cię wezwał. Dzięki Jezusowi, że mi przypomniał. I dzięki temu też Pan, że zna ciebie po imieniu. Że cię wezwał po imieniu. Niestetycznie też Jezus mnie skierował do swoich słów. Ja na 10 przeczytałem sobie. I Jezus mówi takie słowa. Zaprawdę, powiadam wam. Kto nie wchodzi do owczarni drzwiami, ale wchodzi inną drogą, ten jest złodziejem i bandytą. Lecz kto wchodzi drzwiami, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. A on woła swoje własne owce po imieniu i wyprowadza. Nie mówi, kościele Jezusa, kościele Boże, chodźcie wszyscy. Tylko wzywa własne owce po imieniu.
Amen.
Oczywiście wiemy, że Jezus też zwraca się do zborów. Na przykład w objawieniu. Zwraca się do konkretnych społeczności. Ale Jezus tak samo traktuje nas osobiście. I pisze, że zwraca się po imieniu znowu. I wyprowadza. On prowadzi. Wiele razy to tak podkreślamy zawsze, że Jezus musi iść pierwszy, a ty musisz iść za Nim, a nie wyskakiwać przed Niego, a później prosić, żeby ci pomagał. I gdy wypuści swoje owce, idzie przed nimi, a owce idą za Nim, bo znają Jego głos. On wzywa po imieniu, a ty musisz znać głos Jezusa. Jeśli jesteś Jego owcą, to znasz głos Jezusa. Tu nie ma, że może znają, może rozpoznają, bo owce wiedzą, znają swojego pasterza. Kiedy Jezus mówi, to one wiedzą, że to Jezus jest, więc mają uszy otwarte i znają, więc wiedzą, kto to jest. To jest Jezus, to jest ten pasterz. Mają z Nim relację, On ich karmi, żywi, prowadzi, broni, strzeże. To pasterz robi. Owce same sobie nie żyją gdzieś tam po prostu i czasem ktoś do nich zagląda, jak na przykład mój tata do gołębi raz dziennie albo dwa. A one sobie tam siedzą i robią, co chcą. Pasterz ma takie zadanie, żeby być przy tych owcach. I je strzec. Mówi, za obcym nie idą te owce, lecz uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych. Tak jest najlepiej, nie znać głosu obcych. Mówi, tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział do nich, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, są złodziejami i bandytami, ale owce ich nie słuchały. Ja jestem drzwiami, jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko, czyli tam, gdzie będzie mógł się posilać, gdzie będzie życie, bo żyjesz przez to, że jesz, pniejesz, to powoli umierasz. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby miały życie te owce, aby miały je w obfitości, kiedy obcujesz z Jezusem i czekasz na Niego, tak? I jesteś Mu posłuszny za tym Jego Słowu, to co Jezus chce od Ciebie. Mówi, no to On daje życie. Słowo Jezusa to życie. Jego Słowo to życie. A Jezus mówi, On tak robi, żeby tego życia, żebyśmy mieli w obfitości. Żebyś się nie czuł spracowany i zmęczony, tak jak się czułem, ale żebyś miał życie. I Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem. I znowu, niby człowiek tyle razy to słyszał, tyle razy przecież się mówi, tyle razy słyszymy, Jezus jest dobrym pasterzem i znowu Jezus musi wbijać do głowy Kamil, ile razy mam powtarzać, że jestem dobrym pasażerem.
Nie tylko Kamil, to my też.
Kiedy w końcu usłyszysz to. I mówi, dobry pasterz, oddaję swoje życie za owce. Ja za ciebie życie oddałem. A ty mi zarzucasz, że cię zostawiłem, że cię opuściłem. I jeszcze się obrażasz, że nic do ciebie nie mówię. I ja jestem dobry. I swoje życie oddałem za ciebie. Mówi, lecz najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, to widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka. A wilk porywa i rozprasza owce. Jezus mówi, nie jestem najemnikiem. Nikt mi nie zapłacił za to, żeby się tobą zajmować. Nikt Jezusowi nie dał jakiejś kwoty specjalnej, albo nie wiadomo czego, tylko po to, żeby się tobą zająć. Mówi, najemnik ucieka, bo jest najemnikiem. Nie zależy mu na tym, tylko na zapłacie mu zależy. Co mu z tych pieniędzy, jak musi narażać życie? I najemnik. I mówi, i nie troszczy się o owce, bo go nic nie obchodzą. Bo to nie jego owce. A Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, znam ciebie, a moje mnie znają. To już pocieszające, że przynajmniej Jezus mówi, że go znam. W jakiejś tam części, bo nigdy człowiek nie jest w stanie poznać pewnie w całości wszystkiego. Się zobaczymy. Mówi, jak mnie zna ojciec, ja znam ojca i oddaję moje życie za owce. Jezus oddał swoje życie za mnie, za ciebie, za te owce. I mówi, a mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę mu przyprowadzić i będą słuchać mego głosu. Będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Już też wiele razy mówiliśmy, że te owce inne. Najpierw przyszedł Jezus do Żydów, później zbawienie, to, że Jezus jest pasterzem, rozszerzyło się i na nas, i na pogan, nie Żydów, że tak powiem. Więc my się w tym zabieramy, gdzie Jezus mówi, że teraz jest już jedna owczarnia. Już nie ma i takich owiec, i innych owiec, tylko jest jedno stado, jedno owce. Jezus zna każdą z tych owiec po imieniu i wszystkim się troszczy. Bo mu na wszystkich zależy i oddał życie za mnie, za ciebie, a w końcu za wszystkie owce, tak? Mówi, dlatego ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je sam z siebie. Nikt Jezusowi nie zapłacił specjalnie za to, jak tym najemnik. Jezus wiedział, że on wszystko odzyska i jeszcze zyska nas. Mówi, ja oddaję je sam z siebie. Mam moc je oddać i mam moc znowu je wziąć. Ten nakaz otrzymałem od mego ojca. Jezus mi przypomniał, że jest ze mną. Nigdzie sobie nie poszedł. Jezus jest z tobą. Zawsze jest. Nawet to obiecał. Mówi, ja będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Do końca epoki, czy jak tam to tłumaczy, ale Jezus mówi, ja będę z wami. Czy fizycznie? Nie, bo teraz tak naprawdę jest nawet lepiej. Bo fizycznie Jezus mógłby być tylko z jedną osobą naraz. Teraz, kiedy w duchu mieszka w tobie, to jest z każdym. Ten sam Jezus, który mówił te słowa. Ten sam Bóg, który to mówił, wszystko co się rozważamy. Znam cię po imieniu. Wykupiłem cię. Jesteś mój, drogocenny. Jest ten sam Jezus, teraz mieszka w tobie. Żeby móc mieć z tobą codzienną relację, żeby nie musiał każdemu ofiarować swoich 5 minut, ale zawsze i wszędzie. Dlatego, co mogę wam doradzić, powiedzieć, nie próbuj poradzić sobie sam, bo nie jest to wolą Pana wobec ciebie. Nigdy. To nigdy nie jest wolą Pana, żebyś sobie radził sam. On chce ciebie nauczyć wiary i mnie chce nauczyć prawdziwej wiary, tak, wiary w Jezusa. To jest wiara w Jezusa właśnie. Bo to często jest takie pojęcie rozumiane, no wierzę w Jezusa, tak. Później przychodzi praktyka życia. Praktyka życia. Co to znaczy, że wierzę w Jezusa? Czy rzeczywiście wierzę w Jezusa? I tu się okazuje, że w pewnych kwestiach rzeczywiście ufasz już Jezusowi. A Jezus dalej prowadzi cię, żeby cię nauczyć, żeby cię umocnić, żeby ta wiara, jak to czytamy, była. Jak to tam było, apostoł Piotr mówi? Nie, to było wypróbowana tak, przez Omin. To jest ta wiara, poleganie na nim. Czasami to jest tak, że Pan chce, żebyś coś zrobił, A czasami mówi stój i czekaj. Nie?
Posłuszeństwo.
Posłuszeństwo, właśnie. Poleganie na Jezusie.
Właśnie.
Czy mówi Jezus stój i czekaj, czy mówi idź i nie wiem, rób teraz to, walcz, cokolwiek. Co Jezus chce, to jest wiara w Jezusa. To jest ufanie Jezusowi, że cokolwiek On powie, to ja ufam, jak w tym psalmie, co mi przeprowadził, 46. Mówi, nie boję się, bo Pan jest moją twierdzą. Jeszcze wrócę chwilę do tego psalmu, 46. Bóg jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w utrapieniu, tak? I tam w tym Nowej Biblii Gdańskiej właśnie bardzo bliskim, tak jest jeszcze dopisane. Nie wiem skąd mi to wzięli, ale to mnie dotknęło. Nie? I to prawda,
amen.
Że jest bardzo bliski. Właśnie, jest bardzo bliski. I tak Jezus właśnie mówi, uspokójcie się i uznajcie, że ja jestem Bogiem. Co to znaczy? Tak? Nie wierzyli, że jest Bogiem? Przecież wierzymy, że Jezus jest Bogiem. Mówi, uspokójcie się, uspokój się Panie i uznaj, że ja jestem Bogiem, że ja wiem, co robię, że ja panuję nad wszystkim, że jestem Panem wszystkich, Panem wszystkiego, ja wiem, co robię. Uznaj, że jestem Bogiem. Tak? I oni tutaj się cieszą. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest naszą twierdzą. Dzisiaj mogę się tak cieszyć. Wczoraj jeszcze miałem problem. Ale rzeczywiście, Jezus jest z nami.
Amen.
Jest ze mną. Tak? I On wie, co robi. I wie, co ci mówi. W każdej sytuacji życia. Nie tylko czasem, ale zawsze. I możesz sobie pomyśleć nawet. Upadłem w grzech. Jestem brudny. Jezus był ze mną, ale teraz pewnie już jestem zbyt nieczysty, by nadal chciał ze mną być. A ja nie mogę wyjść i się poprawić. I akurat to dzisiaj Paweł czytał, jak to wyjaśnił. Dawid napisał, że sam nie mogę wyjść. Dokładnie taka sytuacja. Ja też sam nie mogłem wyjść z tego świata. Nie mogłem się poprawić. Nie mogłem jakoś wykrzesić z siebie kiedyś tego, żeby w końcu iść za Jezusem. A Jezus mówi, no nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. I Jezus nie zostawi Ciebie, bo Jego dłoń jest cały czas wyciągnięta w Twoją stronę. I On działa, żeby Tobie pomóc. Nie zostałeś sobie zostawiony sam sobie. Dawid ogólnie pisał o tym, że nie mógł sam wyjść. I on wiele razy wpadał do tego domu. Różne rzeczy się działy w jego życiu. Ale on wiedział, gdzie szukać ratunku. On wiedział, że on może zaufać Bogu, że on może przyjść, wyznać wszystko i że Pan dalej będzie się o niego troszczył. Tak jak raz było, co pamiętam do końca, jaka to była sytuacja, ale że czymś Dawid zgrzeszył i wtedy Pan wysłał anioła i powiedział mu, wybierz sobie trzy z tych rzeczy. Czy ma przyjść jakaś armia, która cię będzie tam gnębić, czy coś jeszcze, czy tu ja mam zesłać zarazy i poginą ludzie. Wtedy Dawid powiedział, to wolę być oddany w ręce Pana, niż w ręce ludzi, bo Jego miłosierdzie jest wielkie.
Amen.
I na pewno się zlituje. Dawid znał serce Pana. On wiedział, jaki Bóg jest, jak sam jest z nami. Teraz w tym przypadku może nie było tak, że upadłem w grzech czy coś, chociaż całe nieposłuszeństwo Panu, samo wiadolenie, narzekanie i te gorszenie się, to jest grzech, tak, bo to sprzeciwia się Panu. Nie? Może nie tak, jak się, nie wiem, ludzie sobie wyobrażają od razu i tak dalej, ale grzech to grzech, tak. Jakikolwiek by nie był. Tak. Jezus, miłosierdzie, Jego łaska jest taka, że On czeka na Ciebie. Nie? On czeka i On działa, żeby Tobie pomóc. Dlatego przychodź do Jezusa wtedy właśnie. Właśnie wtedy. Nie? I daj się prowadzić, daj się uczyć. Tak jak Jezus mówi, że On zostawia 99 owiec i idzie szukać tej jednej, która zaginęła. Nie po to jej szuka, żeby jej wymierzyć karę. Gdzie On jest, muszę Go ukarać. Zostawiam 99, żeby załatwić tamtego. Nie tak jest, tylko Jezus idzie po to, żeby uratować tę owcę. On działa po to, żeby ją przyprowadzić z powrotem. Tak? I tu Jezus ukazuje po prostu, jakie On ma serce dla człowieka. Że nie jesteś sam sobie zostawiony. Jezus mówi w ogóle takie słowa, wszystko co mi daje Ojciec przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. Mówi, przyjdź do mnie. Nieobojętnie w jakiej jesteś sytuacji teraz, to przyjdź do mnie, jakby nie było, ja nie wyrzucę ciebie precz, tylko się tym zajmiemy. Tylko słuchaj, co mam do powiedzenia. Tam czytamy, że To jest wola Ojca. To jest wola Ojca, mówi Jezus, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. Często tak jest, że diabeł nam próbuje rzucić takie kłamstwo, że skoro już Jezus raz cię uratował, a ty go zawiodłeś, zawiodłeś jego zaufanie, to, że on ci pomógł już raz, kiedyś na początku i upadłeś, to teraz będzie gniew. I to jest jedyne, co cię czeka, bo jak mogłem to zrobić? Jezus mi pomógł, Jezus mnie wyciągnął, a ja za jakiś czas upadłem i co teraz? I wpadamy w takie kłamstwo, że Jezus nawet przez nasze upadki i niepowodzenia, to teraz, skoro już poznaliśmy prawdę, a i tak upadliśmy, to będzie nas traktował gorzej. Takie ludzkie myślenie może być, taka oszukana pokora, taka, no jak ja teraz mogę przyjść do Jezusa, skoro zawiodłem Jego zaufanie? Jest takie myślenie, tak? Bo człowiek nie jest zadowolony z tego, że upadł. I dobrze, że nie jest właśnie, bo to jest nowe serce, nowy duch. Nie. To jest w sumie to, co Jezus obiecał w Nowym Przymierzu. Że człowiek będzie myślał w taki sposób, żeby wrócić do Pana, żeby iść za Nim, żeby być Mu posłusznym. I możesz sobie myśleć, no właśnie upadłem, no jak to teraz, jak mogę przyjść do Niego, skoro zawiodłem Jego zaufanie. Ale prawda jest taka, że Bóg się troszczy o swoje dzieci. Bo zmieniło się trochę coś w Twojej sytuacji, bo jesteś dzieckiem Bożym. I Bóg się troszczy bardziej o swoje dzieci niż o obce, o obcych ludzi, tak? Czy wszyscy są dziećmi Bożymi? Może ktoś tak myśleć, że wszyscy ludzie są Bożymi dziećmi. Ale to nieprawda. Jezus mówi inaczej. Jezus mówi, że tylko ci, którzy Jego przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, którzy przyjęli Jezusa. Więc jeśli uwierzyłeś w Jezusa, Twój status się zmienia, że jesteś dzieckiem Bożym. A rodzic inaczej traktuje swoje dziecko niż obce dziecko. I prawda jest taka, że Jezus się wręcz bardziej troszczy o ciebie od tego momentu, kiedy stałeś się jego dzieckiem. Może to ująłem, kiedy ojciec stał się dzieckiem ojca. Ojciec i Jezus są jedno. Można tak poprawnie powinienem powiedzieć, że jesteśmy braćmi lub siostrami Jezusa. Tak? I też mi właśnie ta łaska, która dzisiaj została przypomniana też na początku. Czasem człowiek może zapomnieć o tym, że taka łaska go spotka. I dalej jest przez łaskę. Nie na początku jest przez łaskę, a później jest praca, bo cały czas łaska to Jezus. To jest cały czas łaska. I tak mi przypomnę też w liście do Rzymian właśnie to, czy jak cię Jezus traktuje. Paweł mówi takie słowa. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Kiedy byłeś w tym najgorszym stanie, kiedy byłeś najgorszym, to już wtedy Chrystus umarł za ciebie. Już niżej się nie dało. W oczach Bożych. Może sobie myślałeś, nie byłem taki zły, tam są gorsi, mordercy, gwałciciele, pedofile, nie wiadomo co. W oczach Pana, jeśli nie masz Jezusa, jesteś na tym poziomie. I mówi, że gdy byliśmy jeszcze w tym stanie, to wtedy Jezus, wtedy Ojciec mówi, tak umiłował świat, tak umiłował nas, że posłał swojego Syna. I Paweł mówi, tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Więc mówi, tym bardziej więc teraz, nie tak jak wtedy, nie gorzej niż wtedy, ale lepiej. Jezus bardziej się troszczy. Mówi, tym bardziej teraz, skoro już jesteś dzieckiem Bożym. To mówi Paweł dalej, jeśli będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem, wtedy właśnie w tym najgorszym stanie, przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc teraz, kiedy jesteśmy pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. To jest takie, co o tym myśleć? Co tu Paweł ma na myśli? Że będziemy ocaleni przez Jego życie. Podejrzewam, że to jest bardzo szeroki temat. Życie Jezusa. Życie Jezusa. Jezus jest życiem. Często też to śpiewamy. Co to właśnie często? Możemy sobie zadać takie pytanie. Co to znaczy, że Jezus jest życiem? I co to znaczy, że On mnie ocali teraz przez swoje życie? Że tak jak wtedy byliśmy pojednani przez śmierć, a teraz jesteśmy ocaleni przez życie Jezusa. Można by o tym mówić dużo, ale Jezus zmartwychwstał.
Amen.
Jezus żyje.
Amen.
Jezus żyje siedzi po prawicy Ojca i w duchu mieszka w tobie.
Amen.
I On, jak to mówi, mówił w tym, co czytaliśmy w Ewangelii Jana, wyprowadzam moje owce, które znam po imieniu, które wezywam po imieniu, idę przed nimi, otwieram przed nimi pastwisko i chcę, żeby się posilały. Posilały tym dobrym pokarmem, który ja im daję. I Jezus mówi, bo chcę, żeby miały życie. Życie w obfitości. Czyli prawdziwe życie. Tak naprawdę bez Jezusa to jest śmierć. Nie ma życia. To, co wcześniej może nam się wydawać, że żyliśmy, tak naprawdę to nie jest życie. W oczach Bożych to była śmierć. Byliśmy w śmierci, w królestwie ciemności, jak to dzisiaj było wspomniane. Teraz dopiero zaczęło się życie. I życie jest wtedy, kiedy słuchasz Jezusa.
Amen.
Kiedy słuchasz prawdy i jesteś posłuszny tej prawdzie. Kiedy Jezus ci mówi coś, a ty jesteś posłuszny temu słowu. Kiedy oczekujesz Pana. Kiedy nie wyrywasz się sam pierwszy. Kiedy nie uciekasz i nie myślisz sobie, ja tutaj coś załatwię, bo ja tutaj mam jakieś umiejętności, może tam, nie wiem, jestem w czymś dobry, to zaraz ja tu się za to zajmę. Pan specjalnie ci pokaże, że jesteś do niczego. Możesz mieć umiejętności. Nie wiem, niektórzy są urodzonymi mówcami, potrafią się dobrze wyrażać, nie ma co drugie słowo i tak dalej. Nie wiem, ja też nie zaliczam do takich ludzi, ale prawdą jest to, że jeśli Jezus chce, żeby człowiek coś zrobił, to On go wyposaży.
Amen.
I da życie. I da życie, bo kiedy prawdziwie posłuchasz tego, co Jezus chce, to wtedy masz życie. Wtedy się tak prawdziwie słuchasz Jezusa, wtedy ufasz Jezusowi, wierzysz w Jezusa. A w momencie, kiedy wydaje ci się, że nawet robisz dobrą rzecz, bo przecież przygotowujesz kazanie, no to jak to może być złe? Ale jest czas na wszystko. Właśnie. I Pan wie, co chce powiedzieć, jak kogoś użyć, kiedy kogoś użyć. I się okazuje, że to jest w ogóle totalnie inaczej, niż sobie człowiek może to wyobrazić. Dlatego teraz, kiedy już zmieniła się nasza sytuacja, to Jezus, On chce nas ocalić, ocalać przez Jego życie, bo On udziela nam swojego życia, mieszkając w nas. On chce, żebyśmy Nim się posiadali, Nim się zajmowali, w Nim żyli, w Nim trwali. To jest Jezusa nakaz. Tak, że trwaj we mnie, to będziesz cokolwiek mógł zrobić. Bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Nawet jeśli byś bardzo chciał i chciał zrobić dobre rzeczy, to jeśli Jezus się do tego nie przyłoży, to jest nic.
Się nie liczy.
A nawet może zaszkodzić. Wierzę. Dlatego na koniec tylko to mogę powiedzieć, co mam napisane na kubku, który dostałem, jak tutaj sprezentowaliście mi na to zostanie starszym zboru, tak? Tam jest ten werset. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Zaufaj Jezusowi z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Cały czas mam ten kubek, a dopiero dzisiaj
nie korzysta z niego.
Te słowa zobaczyłem.